Na początek tego wydania unijne zakulisowe plany wydatków na obronę i pomoc dla Ukrainy. Nieoficjalne ustalenia zebrała nasza korespondentka. Hamas przekazał ciała 4 izraelskich zakładników. Wśród nich są dzieci. Później w faktach silny mróz i zimny wiatr. Te warunki nie są dobre dla naszej skóry, ostrzegają lekarze. W marcu Komisja Europejska ma zaproponować sposoby finansowania unijnej obrony i dalszego wspierania Ukrainy. To ustalenia dziennikarki RMF FM w Brukseli. Chodzi nawet o 500 miliardów euro. Rząd w Berlinie do tej pory stanowczo odrzucał koncepcję zaciągania wspólnego długu, czyli euroobligacji na obronę. Własne, nieoficjalne informacje ustalała nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
W Brukseli mówi się o przekierowaniu 93 miliardów euro niewykorzystanych pożyczek z ogólnej sumy funduszu odbudowy, której częścią jest KPO. Pod koniec marca będzie natomiast przegląd unijnej polityki spójności, poinformował rzecznik komisji Maciej Berestecki. I rzeczywiście jest możliwość przekierowania środków spójności na inne priorytety. Można by było więc przekierować środki na projekty obronne. Mówi się też o utworzeniu międzynarodowego instrumentu finansowego na rzecz obronności. Natomiast kraje Unii będą mogły zwiększyć swoje budżety na obronę bez ponoszenia sankcji przewidzianych w procedurze nadmiernego deficytu.
Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi ciała 4 Izraelczyków porwanych 7 października 2023 roku. Wśród nich są zwłoki Odedali Szwica, dziennikarza z polskim obywatelstwem. Przekazanie odbyło się w Chan Yunus w Strefie Gazy. W tym samym czasie w Tel Awiwie zorganizowano zgromadzenie upamiętniające ofiary. Izraelski prezydent Itzhak Herzog przeprosił za niezapewnienie ochrony porwanym. Teraz wracamy do ustaleń odnośnie poszukiwań turysty w Tatrach. Mężczyzna, którego ciało znaleziono w środę pod Świnicą w Tatrach, nie był przygotowany do zimowej turystyki górskiej, mówi Piotr Konopka, ratownik dyżurny TOPR. 44-latek wybrał się sam w kierunku Świnicy i spadł kilkaset metrów na słowacką stronę.
Niemal niewątpliwie przyczyną było poślizgnięcie po zlodowaciałych śniegach, no bo wiemy, jakie warunki są w wyższych partiach gór. Twarde, zlodowaciałe śniegi. Turysta nie miał przy sobie żadnego wysokogórskiego wyposażenia, raków, czekana. Miał w plecaku raczki tylko, nawet nie założone na buty, także no niewyposażony. Z informacji uzyskanych od jego znajomego wynikało, że nie miał doświadczenia tatrzańskiego w warunkach zimowych.
To także są fakty.
Niska temperatura nie odpuszcza, zwłaszcza w nocy i rano. W ciągu dnia na termometrach również często poniżej zera. Lekarze zwracają uwagę, żeby w takie dni szczególnie zadbać o skórę.
Jeżeli wychodzimy na temperatury ujemne, to nie stosujemy kremów nawilżających. Natomiast stosujemy kremy natłuszczające, dlatego że skóra niestety, ale musi mieć tą barierę ochronną. Na pewno dobrze jest mieć szalik na twarzy, żeby nie było takiej bezpośredniej operacji mrozu na twarzy, ponieważ może to doprowadzić do pęknięcia naczynek. Zresztą tego typu sytuacje obserwujemy.
Nawet jeśli to jest tylko kilka stopni poniżej zera?
Oczywiście, że wiadomo, że ryzyko wzrasta ze spadaniem stopni. Jak to już jest minus 10 albo minus 15, jesteśmy na nartach, to na pewno dobrze tą twarz chronić. Dodatkowo jeszcze proszę nosić rękawiczki, dlatego że później przychodzą do nas osoby z czerwonymi rękoma, które są lekko wilgotne i zimne i nas się pytają, dlaczego ja mam takie ręce. No właśnie dlatego, że sobie po prostu te ręce odmroziłem.
Z dermatologiem profesor Ireną Walecką rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jak pielęgnować nasze ciało w takim mróz? Wszystkie informacje na ten temat, konkretne przykłady mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Warto się zapoznać, bo w wielu miejscach w Polsce dzisiejszy poranek będzie bardzo chłodny. A za niecały tydzień najsłodszy dzień roku. Już tylko 6 dni zostało do tłustego czwartku. Zamówienia już są składane. Jak przekonała się reporterka RMF FM Magdalena Greinert, do cukierni na warszawskim Powiślu nie zamykają się drzwi.
Do kiedy można przychodzić i składać te zamówienia? Jeszcze zdążymy, jeżeli teraz...
Jeszcze, tak. No to jeszcze jest cały ten piątek, jeszcze do wtorku. Myślę, że na pewno jeszcze tak. Bo panowie i tak będą piec dopiero ze środy na czwartek w nocy.
Przeboje rozumiem pączki z różą i z tym owocowym nadzieniem, ale jakie jeszcze tutaj w ten tłusty czwartek?
No jeszcze będą pączki z adwokatem i pączki z pistacją. I to wszystko. Więcej nie robimy. Nie rozdrabniamy się na różne rodzaje. To są takie 4 podstawowe rodzaje, które robimy.
Jasno sprawę stawia pani Iwona. Kto czeka na tłusty czwartek, a może już wiecie, ile pączków planujecie zjeść? Dajcie znać na adres fakty@rmf.fm. Polscy prokuratorzy przesłuchali dotąd 3000 świadków w ramach śledztwa dotyczącego zbrodni wojennych popełnianych w Ukrainie, poinformował na antenie RMF FM minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Polityk w trakcie rozmowy z Tomaszem Terlikowskim skomentował także zwołaną przez prezydenta Andrzeja Dudę na poniedziałek Radę Bezpieczeństwa Narodowego.
Myślę, że stworzenie przestrzeni dla parlamentarzystów, żeby w bezpiecznych warunkach mogli ze sobą porozmawiać.
Bezpiecznych, to znaczy, jawnie czy niejawnie?
Nie, uważam, że to powinno być wyłączenie jawności, ponieważ to jednak daje przestrzeń na zaprezentowanie większej...
Poseł Sawicki mówi, że ludzie mają prawo wiedzieć.
Oczywiście, że mają prawo wiedzieć, natomiast są różne szczeble wiedzy i jeżeli organizuje się obrady na taki temat w sposób jawny, no to się zamieni po prostu w jedną wielką dyskusję polityczną, ale już
będziecie się oskarżać, kto jest winien, chce pan powiedzieć, panie ministrze. Znaczy, bardziej PiS, czy bardziej koalicja i kto chce resetu, albo chciał?
Prawdopodobnie taki może być wymiar tej debaty, a tu chodzi o to, żeby chociażby przedstawiciele służb specjalnych, czy minister spraw zagranicznych mieli względnie bezpieczną przestrzeń, żeby zaprezentować, jakie tutaj są ramy negocjacji, ramy decyzyjne i żeby te osoby, które są na sali, były związane z tym, że nie mogą na zewnątrz pewnych rzeczy mówić, ale też żeby nie tworzyć właśnie takiej atmosfery gorącej debaty.
Czyli dobrze, że takie obrady mogą być i powinny być tajne, krótko rzecz ujmując.
To znaczy proszę zauważyć, że jeżeli były jakieś różne sytuacje dotyczące chociażby wykorzystywania środków inwigilacyjnych, to zdarzało się, że takie debaty niejawne są organizowane. Jest to dobra praktyka i skoro takie mechanizmy funkcjonują, jeśli chodzi o Sejm Rzeczypospolitej, no to dlaczego nie w takiej sytuacji?
Od kilku dni obserwujemy, sądząc po reakcjach naszych słuchaczy i także ludzi, z którymi rozmawiam, z ogromnym napięciem kolejne wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Wczoraj usłyszeliśmy, że Zełenski jest dyktatorem, że Ukraina rozpoczęła tę wojnę. No, widzimy już zapowiedzi spotkania z przestępcą wojennym, tak trzeba powiedzieć, Władimirem Putinem, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest już normalizacja jego działań. Jak pan ocenia to wszystko, co się dzieje? Z perspektywy prawnika, także człowieka, który się przez lata zajmował prawami człowieka.
Ja nie chciałbym wyręczać czy pana premiera, czy ministra spraw zagranicznych, jeśli chodzi o te komentarze bieżące polityczne, ale zwróciłbym uwagę na dwie okoliczności. Pierwsza jest taka, że Sejm Rzeczypospolitej, o którym wcześniej mówiliśmy, przyjmował ważne, istotne uchwały dotyczące oceny, kto jest agresorem, wskazując w sposób oczywisty na Federację Rosyjską i okazując solidarność i wsparcie narodowi ukraińskiemu. Wydaje mi się, że powinniśmy w takich sytuacjach właśnie przypominać, jaki mamy ten dorobek instytucjonalny.
Czyli powinniśmy jasno powiedzieć, zbrodniarzem jest Putin, agresorem jest Federacja Rosyjska.
Myślę, że powinniśmy być bardzo konsekwentni, jeżeli chodzi o przypominanie naszych stanowisk, także stanowisk obu izb parlamentu. Natomiast druga kwestia, która mnie osobiście interesuje jako prokuratora, no to prokuratura od samego początku wojny prowadzi śledztwo w związku z zbrodniami wojennymi, które są popełniane na terenie Ukrainy. Polscy prokuratorzy współpracują z prokuratorami ukraińskimi, przesłuchali 3000 świadków, którzy się znajdują na terytorium Polski, byli z misjami na terenie Ukrainy i nie zapominajmy o tym, że jest jeszcze jeden dodatkowy aspekt, który trochę moim zdaniem ginie w tej debacie publicznej, a mianowicie odpowiedzialność za zbrodnie wojenne. Jak doprowadzić do tego procesu, żeby Mariupol, Buczma i wiele, wiele innych sytuacji były po prostu rozliczone.
Postawić Putina przed sądem międzynarodowym?
To znaczy, ja zadaję pytanie, tak, do czego doprowadzi ta cała debata, bo z jednej strony to jest dyskusja na temat powołania Trybunału do spraw zbrodni agresji, który się odnosi do odpowiedzialności tych najwyższych urzędników Federacji Rosyjskiej, a z drugiej strony mamy całą dyskusję na temat takiej zwyczajnej odpowiedzialności oficerów, żołnierzy, którzy te zbrodnie wojenne popełniali.
A możemy się spodziewać jakichś efektów prac tych polskich prokuratorów dotyczących właśnie tego aspektu?
To znaczy, to wszystko zależy od tego, jakie będą działania międzynarodowe, bo polscy prokuratorzy współpracują z prokuratorami z innych państw w ramach struktury Eurojustu w Hadze, który prowadzi takie wspólne śledztwo i gromadzi materiały dowodowe na poczet przyszłego postępowania. Natomiast oczywiście gdzieś może się pojawiać obawa, czy ta ogólna atmosfera polityczna nie będzie wpływała na takie podejście.
No dobrze, ale to Polska chyba nie ma żadnych powodów, żeby ulegać temu ogólnemu nastrojowi. To znaczy z naszej perspektywy to, co się wydarzyło w Buczy, masowe gwałty choćby na ukraińskich kobietach, czy mordowanie ludzi, no to jest po prostu zbrodnia wojenna. Znaczy niezależnie od tego, co mówi Donald Trump, to jest zbrodnia wojenna.
Ależ absolutnie tak, to jest częścią naszej doktryny, naszej polityki międzynarodowej. Polska bardzo aktywnie uczestniczy na forum międzynarodowym i nawet dosłownie kilka tygodni temu na forum Rady Europy odbyło się spotkanie tak zwanej grupy państw głównych, core group, która właśnie podjęła kolejne kroki w kierunku ustanowienia tego Trybunału do spraw zbrodni agresji. Jest też ciągłe poparcie dla odpowiedzialności wyjaśniania tych zbrodni wojennych. Także ja mówię po prostu o jakiejś takiej ogólnej obawy, natomiast oczywiście w żaden sposób to nie wpływa na politykę międzynarodową państwa polskiego.
Panie ministrze, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tym domniemanym, zapowiadanym przez Donalda Trumpa zawieszeniu broni. Czechy chcą wprowadzić nowe zasady, jeśli ono zostanie wprowadzone, to znaczy przestać automatycznie przyznawać prawo pobytu i inne prawa uchodźcom, uciekinierom, migrantom z Ukrainy. My również nad tym myślimy?
Nie mam takiej wiedzy, natomiast proszę zauważyć, że te wszystkie rozwiązania, które mamy w polskim prawie, są efektem decyzji, która jest podjęta na szczeblu Unii Europejskiej, prawda? Tam była ta są ogólne przepisy dotyczące traktowania osób, które uciekają z powodu wojny i była wydana decyzja przez przewodniczącą Komisji Europejskiej na samym początku wojny, że cała
Czyli o tym
grupa,
będzie decydować Unia Europejska, nie my.
Znaczy ja ogólnie uważam, że w takich sytuacjach powinniśmy się tam, gdzie się da, starać o wspólne decyzje na szczeblu unijnym.
Ale rozumiem też, że przynajmniej część z tych migrantów i część z osób pracujących w Polsce, Ukraińców, jest tam po prostu potrzebna demograficznie. To jest brutalna teza, ja wiem, ale tak trochę to wygląda.
Panie redaktorze, musimy pamiętać o tym, że zanim się zaczęła wojna, to i tak mieliśmy w Polsce około miliona osób migrujących, które po prostu podejmowały pracę na podstawie zwyczajnych wiz pracowniczych, a później pojawił się kolejny milion osób, które przyjechały w charakterze uchodźców i te osoby żyją z nami, są częścią także polskiego rynku pracy. Natomiast to jest kwestia, prawda, określenia ich statusu. Natomiast wracam do tego, że wszelkie decyzje w tym zakresie, jeżeli chodzi o status uchodźcy, powinny być podejmowane moim zdaniem wspólnie na szczeblu.
To jeszcze ostatnie pytanie dotyczące tego pomysłu. Pojawiły się pomysły także czeskie, żeby powstały centra ułatwiające powroty Ukraińcom do ojczyzny, do zburzonej ojczyzny. Powinny powstać takie centra?
Myślę, że to jest nowy pomysł. Nie znałem. Ja myślę, że tak, że powinniśmy tworzyć takie warunki, żeby cały czas traktować Ukrainę jako naszego partnera, jako państwo, z którym współpracujemy, jako państwo, z którym mamy po prostu dobre relacje międzynarodowe.
Adam Bodnar w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całego wywiadu możecie posłuchać na stronie internetowej rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.